No i w tym momencie Chiny wraz z Iranem wytworzyły dosyć skomplikowany taki system finansowo-bankowy do omijania tych sankcji. Mieliśmy różnego rodzaju pośredników, kryptowaluty, różne takie elementy, no, które umożliwiały wypranie tych pieniędzy, że trafiało to do pośredników, powiedzmy, w Hongkongu, w Singapurze, tak, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i ta ropa sobie płynęła, ta ropa irańska. W tym momencie będziemy mieli rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. 5,2 miliona baryłek dziennie, tyle będzie wynosił eksport, całkowity eksport Stanów Zjednoczonych. W tym momencie rozładować ponad 3000 statków, tankowców, kontenerowców jest uwięzione w cieśninie. Jak będzie tylko jeden tor irański działał, no to one nie mogą płynąć, wiesz, oddalone 2 metry od siebie. No trzeba odpowiednie odległości zachować i tak dalej, i tak dalej. Szacuje się, żeby wrócić do tego, co było przed tą awanturą Trumpa, potrzebujemy około 5, 6, 7 miesięcy.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze i przypominam, że do minus 35% rabatu na wszystkie produkty marki Pentagon. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenia, kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Przypominam, że Pomelo obchodzi 11 urodziny, wszystkiego dobrego dla naszych przyjaciół. Wszystkie szczegóły o rabacie urodzinowym znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, który jest dystrybutorem sprzętu marki Apple. To jest moja ostatnia książka, Izrael na wojnie, bardzo, bardzo aktualna. Możecie ją kupić z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl i Albert Świedziński również podpisał nową pulę książek i możecie kupić naszą bombę też z autografem u nas. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze i wsparcie na Patronite i na YouTubie. Dzięki Wam powstają live'y codziennie o 12. Dzięki. A moim i Państwa gościem jest nie kto inny jak Paweł Jeżowski z zaprzyjaźnionego z nami kanału Kremlinka Show. Cześć!
Dzień dobry Piotrze, dzień dobry widzowie. Serdecznie wszystkich witam.
Miło mi Cię gościć. Bardzo serdecznie w historii realnej. Drodzy Państwo, dzisiaj był live rano, podczas którego przedstawiliśmy wydarzenia, a teraz analiza z Pawłem. Ale zanim zaczniemy, to chcę Ci powiedzieć, że Trump identyfikuje się jako lekarz, choć niektórzy uważali, że jako Jezus Chrystus, a ty widzę dzisiaj jako motocyklista.
Też jako lekarz, no bo na czerwono jak widać, też jako lekarz, tylko bardziej będziemy o gospodarce i ekonomii rozmawiać, a mniej o uzdrawianiu.
No, uzdrawianiu gospodarki. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek bardzo, bardzo ważny dla Was wszystkich, bo porozmawiamy o Polsce również, o wpływie tego, co Trump rozkręcił, tego wielkiego chaosu na Bliskim Wschodzie, na nasze portfele, na gospodarkę Europy, Polski. Powiemy, jakie są zagrożenia, ale przede wszystkim o długofalowych skutkach tej wojny. Zacznijmy może, Pawle, od wiadomości z ostatniej chwili, to znaczy mamy bardzo ciekawą rozgrywkę wokół cieśniny Ormus i Iranu między Chinami a Ameryką. Trump opublikował dzisiaj, niedawno, już po live'ie, a przed naszą premierą wieczorną, tweeta, w którym napisał tak: Chiny są bardzo szczęśliwe, że już na zawsze otworzę cieśninę Ormus. Robię to dla nich, ale też dla całego świata. Ta sytuacja już się nie powtórzy, zapewnia Trump. Oni się zgodzili, żeby nie wysyłać, czyli Chińczycy, więcej broni do Iranu i prezydent Xi Jinping, posłuchaj, da mi wielkiego, tłustego przytulasa, kiedy za kilka tygodni przyjadę do Chin. Będziemy razem pracować mądrze i bardzo dobrze, korzystnie. Czy to nie jest lepsze niż walka? Ale pamiętajcie, jesteśmy bardzo dobrzy w walce. Jeżeli będziemy musieli, to możemy walczyć lepiej niż każdy inny. Jak ty to interpretujesz, tą wypowiedź? To jest rozwiązany konflikt wokół cieśniny Ormus, czy wprost przeciwnie, te groźby na końcu brzmią niepokojąco?
Wiesz co, to swojej osoby jednak pytasz, bo trzeba by lekarza zaprosić, żebyśmy mogli interpretować wypowiedzi Donalda Trumpa. No one są specyficzne, natomiast może też powiedzmy, jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia Chin, bo Donald Trump przekonywał przez ostatni chyba miesiąc, że Chiny są najbardziej stratne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na tym Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi właśnie o import ropy naftowej i tak dalej, i tak dalej. No to ja przygotowałem kilka ikonografik i troszeczkę danych, żeby pokazać tutaj widzom historii realnej i kremlinki. No i zacznijmy od tego, że Chiny jako jeden z niewielu krajów na świecie nie uruchomiło strategicznych rezerw ropy. Uruchomiły Stany Zjednoczone, uruchomiła Europa, uruchomiła Japonia, inne kraje azjatyckie. Natomiast Chiny cały czas strategiczne rezerwy ropy, które wynoszą około 1,3-1,4 miliarda, tak się mówi nawet, no nie zostały uruchomione. To jest mniej więcej rezerwy tak na pół roku działania.
Paweł, ale wiesz co, przepraszam, bo to mnie trochę zaskakuje. Patrzę teraz na tą twoją infografikę, ale oni przecież z tego, co gdzieś widziałem, ponad 1,5 miliona baryłek dziennie sprowadzali z Iranu. W związku z tym Bessette, sekretarz skarbu USA, powiedział dzisiaj, że to jest ta blokada największym ciosem dla Chińczyków właśnie i że Chińczycy już mogą się pożegnać z irańską ropą.
Znaczy troszeczkę prawdy powiedział, to znaczy na pewno odbiorcami irańskiej ropy były Chiny. To znaczy Chiny brały 90 parę procent tej ropy, bo przypomnijmy, jaką sytuację mieliśmy przed konfliktem. To nie było tak, że irańska ropa nie była osankcjonowana. Na irańską ropę były sankcje amerykańskie, sankcje zachodnie. No i w tym momencie Chiny wraz z Iranem wytworzyły dosyć skomplikowany taki system finansowo-bankowy do omijania tych sankcji. Tam mieliśmy różnego rodzaju pośredników, kryptowaluty, różne takie elementy, no, które umożliwiały wypranie tych pieniędzy, że trafiało to do pośredników powiedzmy w Hongkongu, w Singapurze, tak, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i ta ropa sobie płynęła, ta ropa irańska. W momencie blokady cieśniny Ormus, czyli od końca tutaj lutego przez cały marzec, można powiedzieć, że ropa irańska cały czas płynęła do Chin. Nawet została zwiększona ilość wysyłana przez Iran do Chin. De facto to, co wczoraj się stało, czyli zapowiedź blokady amerykańskiej, czyli mamy jak gdyby dwie blokady. Jedna to jest blokada irańska, a druga to jest blokada amerykańska. No może spowodować, że ropa irańska nie będzie w takiej ilości płynęła. My tego nie wiemy, bo blokada jest od wczoraj. Amerykanie twierdzą, że zawrócili 6 statków. Mhm. Media amerykańskie mówią, że 20 przepłynęło. A więc jaka prawda jest?
Ale posłuchaj, poczekaj, bo to, ja też widziałem tu informację, że zatrzymali 6 albo 8, ale...
Zawrócili.
Zawrócili, tak, dali sygnał radiowy, ale uwaga, supertankowiec miał z 2 milionami baryłek ropy jakiś sposób przejechać. No wiesz, to nie jest mysz, żeby się prześlizgnęła. To mnie bardzo zaskoczyło, ale ciekawa teraz informacja. Zdradzę Państwu, że z Pawłem się widzieliśmy w Warszawie, bardzo miło sobie pogadaliśmy, zjedliśmy coś dobrego i powiedziałeś, że każdy z nas, każdy z internautów może śledzić na bieżąco ruch w cieśninie Ormus, prawda? Ja tak. Zdradzę, że śledzę. Jak się nazywa ta strona? Jak to można zrobić?
To na stronie Keplera, Marine Traffic. Jest kilka takich stron, tak? To nie jest tylko jeden serwis, jest kilka serwisów. Najpopularniejsza jest strona właśnie firmy analitycznej Kepler, gdzie można sobie śledzić ruchy tankowców pod warunkiem oczywiście...
Niektóre są zielone, a niektóre czerwone?
pod warunkiem, że, że tankowce mają uruchomione transpondery. Mhm. Tak, czyli jak gdyby no, wysyłają informacje o sobie, tak? Czyli jaka jest załoga, do kogo należy, statek, tam różne, jaki ładunek przewozi. I teraz tak, jeżeli patrzycie, tam będziecie widzieć najczęściej trzy kolory, ewentualnie cztery. Czerwony kolor to są tankowce, zielony to są kontenerowce, a niebieski no, to są statki takie, można powiedzieć, pasażerskie, handlowe, innego typu. Mhm.
Okej. Okay. No dobrze, to teraz powiedz tak.
No jak widzimy, jak sobie otworzycie tę stronę, no to widzicie, że tak naprawdę jest jeden szlak przez cieśninę Ormus i ten szlak biegnie wzdłuż wybrzeża irańskiego. Pozostałe szlaki, tam jest około 6 torów wodnych, pozostałe tory wodne są na ten moment nieużywane.
Dlaczego?
Dlatego, że istnieje zagrożenie, że tam się znajdują miny. Irańczycy jeszcze zrobili taki dodatkowy, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, trolling, bo mówią, że zgubiły im się miny i oni nie wiedzą, gdzie są te miny, no i nikt nie wie, czy są miny, czy nie ma min. Amerykańskie okręty miały wpłynąć, miały przepłynąć przez tą cieśninę, tak Amerykanie CENTCOM to ogłosił, natomiast Irańczycy twierdzą, że te okręty zawróciły. Donald Trump mówi, że jest wszystko bezpiecznie, żadnych tam min nie ma, że tutaj strona amerykańska się tym zajęła, przy czym niszczyciele, które zbliżyły się do cieśniny, bo nie wiemy, czy przepłynęły, bo był tylko na moment właśnie włączony transponder, który by wskazywał, że są gdzieś właśnie w tej cieśninie, ale potem został wyłączony, a więc nie mamy pełnej trasy takiej, żeby można było, wiesz, prześledzić i powiedzieć, tak, na pewno jest materiał tutaj w tym momencie dowodowy, że te niszczyciele wpłynęły do zatoki, wypłynęły. Jedynie opieramy się na tym, co mówi amerykańska marynarka wojenna. Ona twierdzi, że bez problemu wpłynęły, wypłynęły, natomiast no, Donald Trump jeszcze mówi, że te statki już rozminowały tą cieśninę, co nie jest prawdą, bo żadnych tutaj trałowców ani niszczycieli min, ani również tych podwodnych dronów do rozminowania nie było. A więc czy są miny, czy nie ma? Ja obstawiam, że tych min prawdopodobnie jest albo bardzo mało, albo ich nie ma, natomiast nikt nie chce tego sprawdzać, szczególnie no w tych regionach, w których nikt nie płynął. Mówimy tu głównie o na przykład wodach terytorialnych Omanu, tak? Bo jak spojrzymy sobie właśnie na tą mapę, no to widzicie, że tak wzdłuż wybrzeża irańskiego to nie ma, no bo tam pływają irańskie tankowce, tam pływają na przykład tankowce z Pakistanu, tam pływają tankowce należące w teorii do Malty, ale bardzo często przewożące indyjskie ładunki, tam pływają również chińskie tankowce, tankowce z Azji południowo-wschodniej, z Hongkongu, tak? No i tak, tak to wygląda.
Dobrze, Paweł, mam do ciebie jedno pytanie, bo z tego, co wynika, wynika to z tego, co mówisz, że to w zasadzie nie ma znaczenia, czy te miny są na tych pozostałych pasach wodnych, które nie przebiegają wzdłuż bezpośredniej wybrzeża Iranu. Wystarczy powiedzieć, że one są, i to tak jakby były, bo żaden armator po prostu nie wpłynie tam, nawet jeżeli jest minimalne ryzyko, że na jakiejś minie warty setki milionów dolarów po prostu statek wyleci w powietrze.
Znaczy tam jeszcze jest jeden problem. Jedna rzecz, czy się zdecydujesz, czy wpłynąć. Druga rzecz, jeżeli statek ci wybuchnie albo coś się stanie, czy dostaniesz ubezpieczenie. Czyli czy masz, wiesz, tutaj raz, bo tutaj są często takie, wiesz, wyjątki, no i jeżeli jest na przykład informacja, że jest to zagrożenie i ty podejmujesz ryzyko i coś ci się stanie, no to ubezpieczyciel na przykład nie wypłaci, bo jest tam napisane, wiesz, drobnym druczkiem, że w takiej sytuacji, jeżeli ty podjąłeś ryzyko i pomimo tego, że wiedziałeś, że takie ryzyko jest i doszło do takiego wypadku, no to od czegoś takiego odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
No oczywiście. No dobrze.
To też jest jak gdyby problemem. Żeby tutaj mieć pewność, to marynarka jakiegoś kraju no powinna te wszystkie szlaki wzdłuż i wszerz przepłynąć i jeszcze zakładając, że mamy do czynienia znaczy rozpoznając, tak, czyli powinny być niszczyciele min, trałowce i tak dalej, zakładając oczywiście, że mamy do czynienia też z minami i wykryjemy wszystkie miny, no bo są też miny takie, które są mniej inteligentne i te, które są bardziej inteligentne, no bo tu cały czas też była dyskusja, czy Iran nie dysponuje na przykład takimi minami, które może aktywować radiowo.
Hmm.
Czyli wiesz, przepływasz, nie działa, ale jak ją uzbroisz, to działa, tak? A więc w tym momencie też nie wiemy, no bo Irańczycy po pierwsze nie podzielili się informacją, a po drugie powiedzieli, że te mapy to chcieli, ale im coś tam poginęło i nie wiadomo dokładnie, gdzie się znajdują, a więc jest jeszcze większe w tym momencie zamieszanie i no bez udziału marynarki na przykład Stanów Zjednoczonych, czy marynarki Stanów Zjednoczonych i innych krajów, no, które zbadałyby w tym momencie całą cieśninę i te wszystkie szlaki, no to trudno jest to ocenić.
No dobrze, a powiedz teraz, bo teraz tak, mamy sytuację kuriozalną, to znaczy Iran założył blokadę na cieśninę, a potem kilkaset kilometrów dalej Amerykanie założyli blokadę na blokadę. Tak. Według dzisiejszego takiego komunikatu CENTCOM-u, czyli amerykańskiego dowództwa, w tym regionie świata 90% gospodarki Iranu opiera się na handlu. I teraz ten handel idzie przez Cieśninę Ormus w dużej mierze. Czy ty uważasz, że to może być wreszcie ta Wunderwaffe, że wreszcie Trump znalazł sposób, to znaczy zaduszenie gospodarcze po prostu tego Iranu? Jeżeli ich będą jeszcze kilka dni tak trzymać, to Iran skruszeje i w czwartek lub w piątek podczas rozmów pokojowych po prostu skapituluje. To będzie wywarta presja gospodarcza. Czy ty wierzysz w taki scenariusz i jakie Iran ma możliwości wyjścia z tego podwójnego Nelsona?
Po pierwsze, to nie będą dni. Jeżeli ta blokada miałaby być skuteczna, to musiałaby trwać miesiące. Musimy mówić o miesiącach, raczej 2 dni, 3 dni, 4 dni, nic nie zmieni. Będą też próby łamania prawdopodobnie tej blokady. Zobaczymy, jak tu Amerykanie sobie poradzą, czy będą desanty, czy będzie na przykład zatapianie, wiesz, tych okrętów, kontenerowców, tankowców, bo to tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, to jak gdyby w dwie strony działa. Zarówno tankowce nie będą mogły wypłynąć, jak i kontenerowce czy masowce wiążące jakieś towary do Iranu nie będą mogły wpłynąć.
A więc to jest
tak, tylko że pamiętajmy, że Iran posiada również inne akweny, czyli posiada dostęp do Morza Kaspijskiego i tam ma szlak z Rosją, no i posiada dosyć długą granicę z innymi krajami, szczególnie na przykład z Pakistanem. No i wiesz, no tutaj możemy zakładać oczywiście, że ten handel morski jest tym handlem, szczególnie przez cieśninę Ormus, z wielu względów najtańszy, natomiast no jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że niektóre towary no będą dostarczane w inny sposób, jeżeli nie będzie przez tą cieśninę, więc to nie jest tak, że to będzie taka zupełna izolacja Iranu. Niemniej, jeżeli ta blokada potrwałaby i byłaby skuteczna po stronie amerykańskiej, na pewno by to utrudniło reżimowi życie. No i oczywiście no, spowodowałoby jeszcze większe problemy gospodarcze dla obywateli Iranu, które w tym momencie są, czyli mamy bardzo wysoką hiperinflację, są niedobory w tym momencie żywności, są niedobory wody, są niedobory elektryczności, jest wiele takich elementów, no, które powoduje, że ludziom w Iranie się na pewno żyje gorzej niż przed amerykańską agresją. Tu trzeba sobie to jasno też powiedzieć.
Jest to oczywiście, Pawle, jakiś sposób wywierania presji na rywala czy też partnera w tych rozmowach pokojowych. Co się wydarzy, zobaczymy. Trump jest optymistą, twierdzi, że do końca tygodnia będzie pokój. Tak powiedział w wywiadzie w Fox News, czy zasugerował. Zobaczymy w czwartek i w piątek. Ale chciałbym jeszcze raz wrócić do kwestii chińskiej, no bo bardzo zaintrygowało mnie te słowa Beseta, sekretarza skarbu, że tak naprawdę ta blokada to jest na Chiny, a nie na Iran. Na twojej infografice jest napisane, jeżeli dobrze widzę, że przez Ormus przechodzi 38-50% importu całej ropy chińskiej?
Nie. Tutaj jeżeli chodzi o Ormus, No to w tym momencie chodzi o ten import. W tym momencie irańskich i z Zatoki, jak i również z krajów tych Zatoki, bo tam mamy jeszcze drugą możliwość, czyli jeżeli chodzi o te kraje, z jednej strony mamy cieśninę Ormus, ale mamy jeszcze port po drugiej stronie, tak naprawdę to jest zestaw portów, to są porty Yanbu, czyli Morze Czerwone. Czyli jeżeli się przeniesiemy i w tym momencie, jeżeli popatrzysz, co przez Yanbu jest eksportowane, jeżeli chodzi o ropę naftową, ale nie tylko, no to okazuje się, że 2/3, nawet więcej eksportu idzie do Azji, z czego znowuż około 80% idzie do Chin. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że Chińczycy mają też dywersyfikację dostaw. W tym momencie mają dosyć duże dostawy od Rosji, zarówno rurociągiem, jak i drogą morską. Jeżeli chodzi o rurociąg, to tam nie ma żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o drogę morską, to w tym momencie to wygląda tak, że mamy port Kozmino, który odpowiada mniej więcej za 1/3 dostaw rosyjskiej ropy. Tam jest głównie ropa Espo, czyli ta bardziej słodka. Natomiast z portów bałtyckich i z Noworosyjska jest wysyłana reszta ropy i ona w tym momencie idzie do dwóch dostawców, to znaczy Rosjanie eksportują ropę zarówno do Indii, jak i do Chin. Zwróćmy uwagę, że Chiny w tym momencie zwiększyły ilość tego surowca pobieranego od Rosji, zrobiły również to Indie. I teraz sytuacja dla Chin byłaby w miarę komfortowa, gdyby nie ataki ukraińskie, ponieważ ataki ukraińskie spowodowały dosyć duże zakłócenia, najpierw jeżeli chodzi o Primorsk, potem jeżeli chodzi o Ustługę, a ostatnio jeżeli chodzi o Noworosyjsk, i w tym momencie wolumeny dostaw do Azji rosyjskiej ropy, głównie Urals, spadły. Przy czym cena wzrosła, no bo w tym momencie ta cena, słuchajcie, jeżeli chodzi o dostawy rosyjskiej ropy, no to jeżeli chodzi o Urals, no to mamy z Bałtyków 95 dolarów, nawet tutaj wychodzimy ponad 100 czasami. Jeżeli chodzi o Morze Czarne, to jest około 94, jeżeli chodzi o Espo, i to jest też ciekawostka, że Espo kosztuje tyle samo, co Urals, tak? A więc no pierwszy raz mamy też taką sytuację. Dostawy w CIF-ie, czyli razem z transportem, w tym momencie kosztują 126 dolarów. Co okazuje się, że ceną jest często wyższą nawet albo porównywalną do dostaw w tym momencie z innych kierunków. Natomiast no, dostawy w tym momencie na przykład z Yanbu, no to czasami to były ceny, które w spocie dochodziły do 140 dolarów. Tu też jest taka różnica, mamy różnicę pomiędzy tą ropą fizyczną, czyli tą, którą w tym momencie na spocie kupujemy tu i teraz, a ropą, która jest dostarczana w kontraktach. Te kontrakty najczęściej są niżej wycenione, mamy backwardation, czyli sytuację taką, że jeżeli ja zamówię sobie dostawę powiedzmy na lipiec, to uzyskam niższą cenę niż ja bym chciał dostawę, że dzisiaj zamawiam i jak mi dopłynie, no to dopłynie.
Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz kluczową. Ja też sprawdzałem dzisiaj przed naszym spotkaniem cenę ropy Brent, to jest 96 dolarów 21 centów za baryłkę, a powiedz mi, jeżeli by na stałe rzeczywiście my to pobierali, Irańczycy, w wysokości, tak jak oni zapowiedzieli, 1 dolara od baryłki, czy to dużo zmieni świat? To nie. Przełknie?
Przełknie. Tak. To wbrew pozorom byłoby uciążliwe częściowo dla końcowych odbiorców, ale w małym procencie, no bo jakby to wyglądało, no jeżeli chodzi o kraje arabskie, no to doliczyłyby tą cenę do transportu, tak, to nie jest No i w momencie, kiedy kupujesz paliwo, no to w tym momencie byś za to paliwo tam ileś groszy czy ileś centów drożej musiał zapłacić.
Tylko zobacz, to stawia irańską ropę w dobrym postaci, no bo oni by nie mieli tych kosztów, prawda? No bo oni by sami od siebie myta nie pobierali, tak. Więc by wzmocnili swoją pozycję na rynkach sprzedaży, ale zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jest pierwszy ekonomicznych skutków wojny raport irański, $270 miliardów, takie są straty tej 40-dniowej kampanii według Irańczyków. No to jakby oni pobierali, a przypomnę, że przez cieśninę Ormuz przechodzi 20% światowej ropy, to są miliony baryłek dziennie.
To oni by można policzyć.
Sobie to odbiorą, nie?
Można policzyć, bo mniej więcej 20% przychodzi. W tym momencie, jeżeli chodzi o produkcję, to jest 110 milionów. No jeżeli sobie policzymy, że przez cieśninę Ormus, jakbyśmy wszystko policzyli bez irańskiej, powiedzmy 25 milionów baryłek, policzcie 25 milionów razy 365, to rocznie... Czyli 25 milionów w tym momencie byłoby dziennie, no trzeba by policzyć właśnie razy ilość dni, no to macie w tym momencie wartość, jaką Irańczycy by pobierali, czy otrzymywali na czysto w sumie, no bo żadnych kosztów no dodatkowych nie mają. No.
Oczywiście.
Oprócz tego, że no i tak mają tam armię, i tak mają jakieś tam posterunki i tak dalej, no ale powiedzmy i tak to by utrzymywali, a więc to nie są jakieś dodatkowe koszty.
Tak, ale zobacz, jakie my fascynujące rozmowy prowadzimy. Zobaczcie Państwo, jak zwykle na wojnach chodzi o pieniądze, a pieniądze to władza. Tu jest naprawdę w tej cieśninie Ormus gigantyczna kasa. Nie wiem, czy pamiętasz, że w pewnym momencie zapytany przez dziennikarzy Trump powiedział, jak byłoby najlepiej, żeby to się skończyło według pana. On powiedział, żebyśmy my zarabiali na tym mycie ja z mocztabą. 50-50. Naprawdę duże pieniądze wchodzą w rachubę. No,
no tak, to jest około 10 miliardów. Wiesz, to też nie są aż tak wielkie pieniądze, to jest około 10 miliardów, jeżeli byśmy założyli, że to byłyby takie kwoty, $10 miliardów rocznie.
Nieźle, no. Zawsze jakiś zastrzyk do budżetu. Chciałbym zakończyć temat tej chińsko-amerykańskiej rywalizacji o cieśninę Ormus. Powiedz mi jedną rzecz, jeżeli Chińczycy, tak jak dojdą do takiej, już doszli do tego wniosku, że tak na dobrą sprawę to jest w nich w dużej mierze też wymierzona ta blokada, czy widzisz możliwość przełamania blokady, ale nie w taki sposób, jak to już zrobili jednym tankowcem, że po prostu przepłynęli i powiedzieli Amerykanom nie ruszcie i nie ruszyli, tylko na przykład, że mogą się pojawić eskorta w postaci jakichś jednostek chińskiej marynarki wojennej, która będzie eskortowała te tankowce, może dojść do jakiejś strzelaniny i wybuchu jakiejś, nie wiem, no mini wojny czy bitwy pomiędzy amerykańską marynarką wojenną, która będzie blokowała, a chińską, która będzie eskortowała supertankowce płynące do Iranu.
Wiesz co, w mojej opinii na razie ja nie widzę takiego scenariuszu. Nie widzę, żeby strona chińska miała ochotę do takiej konfrontacji. Przynajmniej nie ma takich sygnałów wysyłanych.
No tak, bo to jest, wiesz, to jest kwestia tego, jak bardzo jest zdesperowany. Gdyby nie mieli backupu w postaci rosyjskiej ropy, to pewnie byliby bardziej skłonni do jakiegoś siłowego rozwiązania, prawda?
Tak, no pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że, bo my często patrzymy, kto na tym konflikcie traci, kto zarabia i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku Chin oczywiście kierunek tu z krajów arabskich jest istotny, natomiast no ponieważ tam płynie cały czas ta irańska ropa, no to równoważy te pewne braki, jeżeli chodzi o iracką ropę, jeżeli chodzi o ropę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to Arabia Saudyjska, słuchajcie, ona spadła, jeżeli chodzi o eksport, około 2 miliony, natomiast większość tego eksportu, które idzie właśnie przez Yanbu, trafia w tym momencie do Chin. A więc to nie jest też tak, że Chiny na ten moment zupełnie na tym tracą. W tym momencie szacuje się, że wzrost gospodarczy w 2026 roku zakładając, że będzie cały czas konflikt, że zauważcie, że cały czas rezerwy strategiczne chińskie nie są uruchomione, one mogą być uruchomione w którymś momencie, natomiast no, szacuje się, że przy blokadzie cieśniny Ormuz wzrost produktu krajowego brutto w Chinach będzie wynosił 4,4. Ja przypomnę, że dla świata to jest około 3%, w przypadku Stanów Zjednoczonych to będzie 2%, a być może mniej, bo wydaje się, że ten konflikt bardziej uderzy w gospodarkę amerykańską niż w gospodarkę chińską. No i to jest taki paradoks, bo zaraz też pokażemy, jak wyglądają pozytywy dla Stanów Zjednoczonych, natomiast na razie może kilka słów na temat Chin. Ormus oczywiście boli Chiny, uderza to, jeżeli szczególnie ta irańska ropa byłaby zablokowana, to i to byłoby skuteczne, to tu Chińczycy musieliby prawdopodobnie więcej tej ropy z Rosji kontraktować i być może zaczęliby konkurować z Indiami o tą rosyjską ropę, czyli musieliby jeszcze bardziej się uzależnić i zwiększyć, ewentualnie jeszcze z innych kierunków. Natomiast są takie nieoczywiste rzeczy. W tym momencie już się wskazuje, że jeżeli chodzi o te długoterminowe, ale również średnioterminowe trendy, jeżeli chodzi o Chiny, to będziemy mieli bardzo duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii i jeżeli chodzi o tutaj produkcję różnego rodzaju podzespołów, jak i również na przykład samochodów elektrycznych, bo w tym momencie mamy rok do roku wzrost sprzedaży samochodów chińskich, eksportu o ponad 80%. Ponad 80%. Zbliżymy się prawdopodobnie w tym roku do miliona wyeksportowanych samochodów. To są głównie elektryki i hybrydy. Przypomnijmy, że Chińczycy na rynku krajowym sprzedają 1 700 000, a więc to zaczyna ten eksport być na tyle ważnym elementem chińskiej gospodarki i ta dominacja chińskich samochodów, szczególnie w Azji, jak i również w Europie, no będzie tym ważnym elementem gospodarki. W tym samym czasie Stany Zjednoczone nie mogą się pochwalić tutaj takimi wynikami i taką dynamiką. W tym momencie to, co napędza gospodarkę Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiście AI, czyli wszystkie rzeczy związane z AI-em, natomiast jeżeli sobie przejdźmy właśnie szybko do slajdu związanego ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj macie taki slajd dotyczący eksportu ropy naftowej. No i jeżeli chodzi o dane za kwiecień, to są dane też Keplera, w tym momencie będziemy mieli rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. 5,2 miliona baryłek dziennie, tyle będzie wynosił eksport, całkowity eksport Stanów Zjednoczonych. W marcu to było zaledwie 3,9 miliona baryłek dziennie, z czego Azja będzie brała 2,5 miliona baryłek dziennie i jest to wzrost 82%. A więc można powiedzieć, że na tym konflikcie jednym z beneficjentów są firmy naftowe w Stanach Zjednoczonych, które w tym momencie dosyć mocno zwiększają eksport. Z 24 tankowców w marcu płynących do Azji, w tym momencie, znaczy 24, które płynęły do USA, żeby się zatankować, w tym momencie do zatankowania płynie już 68 tankowców. No i gdzie ta ropa jest dostarczana? Ta ropa jest dostarczana właśnie głównie do Azji, tu mamy największy wzrost, ale na drugim miejscu mamy również Europę, tak? Czyli Stany Zjednoczone wysyłają tą ropę w tym momencie zarówno do Azji, jak i również do Europy. Tu oczywiście pojawiają się też problemy logistyczne, no bo się wydłużają te łańcuchy dostaw, tak? No bo troszeczkę jednak zatoki jest dalej niż z cieśniny Ormus, jeżeli chcemy na przykład wysłać do Indii, nie, nawet jeżeli użyjemy, czy kanału panamskiego, czy innej drogi, no to jednak będzie dalej niż Zatoki Perskiej bezpośrednio do Pakistanu, czy do Indii, czy do Chin. W związku z tym to też trzeba brać pod uwagę, że przy zmianach takich logistycznych potrzebujemy też prawdopodobnie większej ilości tankowców, żeby to obsłużyć, tak? Albo ten czas będzie się też wydłużał.
Paweł, posłuchaj, bo tutaj są sensacyjne wiadomości, których nie podałeś. Ja patrzę właśnie na twoją infografikę. Posłuchaj, plus 33%, drodzy państwo, w stosunku do marca, co stanowi, jak napisałeś, rekord wszechczasów. Trump napisał, że 120 tankowców, jak to on zawsze przesadza, no ale okej.
Okay. Trochę dodał, ale...
pustych i powiedział, po najsłodszą, najlepszą ropę płynie właśnie w tej chwili do Ameryki. I teraz ja mam dla ciebie pytanie, które bardzo często zadają widzowie. A może ta cała wojna była po to? Może chodziło o to, żeby zdestabilizować Zatokę Perską, zatkać ten wąski gardło w postaci cieśniny Ormus, żeby Amerykanie, Trump w jednym poście napisał, że jesteśmy największym producentem ropy na świecie, produkujemy więcej niż dwaj następni producenci razem wzięci. Chodzi o Arabię Saudyjską i Rosję. Może to cały czas był taki szatański plan, żeby po prostu zdestabilizować, zablokować i sprzedawać światu naszą wspaniałą, słodką amerykańską ropę.
Ja bym się z tobą zgodził, że mógł taki plan być, ale jest pewien element, który wskazuje, że tego planu nie było. A mianowicie rezerwy ropy naftowej, które Stany Zjednoczone posiadały w momencie agresji na Iran. Te rezerwy za prezydencji Trumpa zostały zwiększone zaledwie o 20 milionów baryłek. To jest około 400 milionów baryłek, jeżeli mówimy o rządowych, bez tych komercyjnych, tak? Bo na to jak gdyby rząd nie do końca ma wpływ. Możliwości magazynowe Stanów Zjednoczonych są około ponad 700 milionów. Jeżeli Stany Zjednoczone planowały coś takiego, no to chyba zgodzisz się ze mną, że naturalne byłoby zwiększenie rezerw, kupno wtedy, kiedy ta ropa jest dosyć tania, a były przecież miesiące, no prawie rok prezydentury Trumpa była ropa tania. Zresztą on przychodził do władzy i obiecywał, że za jego prezydentury ropa i paliwa nigdy nie będą tak drogie jak za prezydentury Bidena. Bo pamiętajmy, że medal ma dwie strony. Droga ropa naftowa to jest oczywiście korzyść dla firm naftowych, no i firm gazowych też, no bo tutaj te nośniki energii, jak jeden rośnie, no to drugi najczęściej też jest gdzieś tam powiązany, może nie liniowo, no ale jest. A więc firmy naftowe są w tym momencie, jeżeli chodzi o przychody i zyski, zadowolone, ale już gospodarka amerykańska nie do końca, no bo co to oznacza? Jeżeli mamy wysokie ceny ropy naftowej, wysokie ceny paliw, które możemy wysłać na eksport, no to nie będziemy mieli sytuacji takiej i zresztą jej nie mamy, że ropa naftowa jest eksportowana drożej, a na rynek krajowy jest sprzedawana taniej. Bo jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że sporą część ropy naftowej, około 30%, Amerykanie importują. To jest taka układanka troszeczkę dziwna, nie? Ktoś powie, no ale moment, przed chwilą mówiłeś, że eksport, rekord i tak dalej, no wszystko się zgadza. Ale żeby rafinować ropę naftową i wytwarzać paliwa, oni nie potrzebują tylko słodkiej ropy, ale potrzebują również kwaśną ropę, tą ropę, którą pobierają z Wenezueli, ale przede wszystkim ropę, którą pobierają z Kanady. Tam mamy około 3 milionów baryłek dziennie ropy, która ponad jest importowana z Kanady. W tym momencie Kanadyjczycy od 2024 mają dywersyfikację, to znaczy otworzyli zachodnie porty i zbudowali w tym momencie rurociąg, który umożliwia im do 1 miliona baryłek eksportu. Zgadnij, gdzie ta ropa trafia w tym momencie z Kanady. Ona trafia głównie na zachodnie wybrzeże, bo zachodnie wybrzeże paradoksalnie jest odcięte od amerykańskiej ropy, albo bardzo mało tej ropy w tym momencie i rafinerie powiedzmy w Kalifornii, ale też w stanie Waszyngton mało korzystają w tym momencie z amerykańskiej ropy, głównie korzystają w tym momencie z kanadyjskiej lub paradoksalnie do tej pory było tak, że importowały gotowe paliwa z Korei Południowej i z Japonii. A zgadnij, skąd Korea Południowa brała te paliwa?
Z Iranu.
Nie, nie, akurat z Iranu nie, ale blisko, z Zatoki, tak? Głównie Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie robi się taka układanka, że zachodnie wybrzeże no musi się przestawić na inne dostawy, na przykład paliwa i tak dalej, no bo już nie może brać z Korei, no bo Korea mówi, że wprowadza pewne ograniczenia, bo ma za mało na swoim rynku. No i teraz masz tą drugą stronę medalu, bo zaczynają rosnąć ceny paliwa. Jeżeli rosną ceny paliwa, to co się najczęściej dzieje z inflacją?
No wzrasta.
No wzrasta. No a Donald Trump przez pierwszy okres obiecywał, że nigdy paliwo nie będzie tak drogie jak za Bidena było i będzie walczył z inflacją, Amerykanom się będzie żyło lepiej, ich poziom życia będzie rósł i tak dalej, co Amerykanie widzą? Amerykanie widzą, że firmom naftowym no żyje się teraz faktycznie lepiej, szczególnie prezesom i tak dalej, bo oni wypłacają sobie dodatkowe zyski i dodatkowe premie.
No, premia od zysków, to jest jasne, ale Trump dzisiaj powiedział w wywiadzie z Fox News, że do dziennikarki spokojnie, ceny ropy zaraz spadną i to do bardzo niskiego poziomu. Na podstawie czego taki optymizm wykazuje?
To lekarza, nie mnie, ja nie wiem. W tym momencie nic nie wskazuje na to, żeby te ceny drastycznie spadły. One oczywiście...
Moment, ale jeżeli Trump skończy w piątek wojnę, i odblokuje ciśnienie Ormus, to nie spadną?
Spadną, ale to będzie proces. Nie spadną do tych poziomów, które mieliśmy przed agresją. Bo samo odblokowanie ciśniny w tym momencie mamy rozejm. Tak? No i teoretycznie te tankowce mogłyby płynąć. No a tak jak wiemy, nie płyną. Kilka dzień nie płynie. Tak? No a potrzebujemy w tym momencie rozładować ponad 3000 statków, tankowców, kontenerowców jest uwięzione w cieśninie. I teraz samo fizyczne, szczególnie jak wszystkie tory by działały, no to jest tak do 3-4 tygodni. Ale jak będzie tylko jeden tor irański działał, no to tu pewna statystyka i matematyka działa, tak? One nie mogą płynąć, wiesz, oddalone 2 metry od siebie. No, trzeba odpowiednie odległości zachować i tak dalej, i tak dalej. Po prostu samo rozładowanie tego korku potrwa. Powrót i przywrócenie produkcji, no to są kolejne, słuchaj, kolejne w tym momencie miesiące. Szacuje się, żeby wrócić do tego, co było przed tą awanturą Trumpa, potrzebujemy około 5, 6, 7 miesięcy. Zależy, jaki ośrodek analityczny zapytasz. Pod warunkiem, że sytuacja jest taka, że mamy, wiesz, podpisany jakiś rozejm, Iran się zgadza na odblokowanie ciśniny, Amerykanie też nie blokują i tak dalej, i tak dalej. A na razie mamy trochę jeszcze inną sytuację, bo mamy dwie blokady de facto.
Blokada i blokada, blokady. Gdy jesteśmy przy obgadywaniu, słuchaj, rozmaitych teorii alternatywnych, jeżeli chodzi o powód wybuchu tej wojny, to oprócz tej teorii, że chodziło, żeby przejąć po prostu rynki ropy, jest jeszcze druga teoria, że tak na dobrą sprawę to chodziło o to, żeby ludzie, konkretnie ludzie tym razem, już nie państwo amerykańskie, ale jacyś kumple Trumpa, zarobili duże pieniądze i Financial Times zauważył, że za każdym razem jak Trump ogłasza, że już zaraz będzie pokój, że wszystko jest okej i wiadomo, że wtedy rynki zareagują pozytywnie, to na 10-15 minut przed tym ogłoszeniem dokonywane są na amerykańskich giełdach duże zakłady i duże transakcje właśnie na spadek cen ropy. Czy co ty sądzisz o tej teorii? Czy to mógł być powód wojny, że takie przekręty giełdowe, czy też może po prostu ktoś przy okazji sobie zarabia pieniądze?
Tu są jak gdyby dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że prawdopodobnie mamy do czynienia z takim insiderskim tradingiem. To znaczy ktoś ma jakieś informacje, które ułatwiają mu i umożliwiają właśnie tego typu operacje. Tylko co innego jest wiedzieć i nawet widzieć, że coś takiego się dzieje, a co innego jest udowodnić. No bo powiedzmy, ty masz gdzieś jakiś dostęp. No i grasz w tym momencie na pozycjach długich, krótkich, to tam różnie, co kto lubi, jakie informacje posiadasz, na czym jest ci łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jeszcze muszę udowodnić, że ty grając użyłeś informacji tajnych. No a ja przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, no jak to się stało, że 30 minut czy godzinę przed ogłoszeniem założyłeś tak duże pozycje, nie? Tam były po 30, po 50, po 500 milionów pozycje, no różne. I było coraz więcej. To był ten pierwszy etap. No ale co ty mi powiesz? Powiesz, Paweł, olśniło mnie. Tam z góry spłynęła na mnie taka wiedza tajemna. Nie wiem, jak to się stało. Obudziłem się i mówię, muszę tak zagrać. No, rozumiesz, tak? Ja muszę udowodnić powiązanie, że ty miałeś dostęp do tajnych dokumentów i wykorzystałeś to, tak? Czyli musi się przeprowadzić śledztwo i tak dalej, i tak dalej. I trzeba jeszcze to udowodnić, no bo tutaj jednak mamy domniemanie niewinności, również w amerykańskim prawie, tak? No nie możemy nikomu zabronić grać na giełdzie. Jeżeli ma intuicję i takie przeczucie, no to może to robić. Ale pojawił się jeszcze drugi taki aspekt w którymś momencie, że ludzie zaczęli, jak to często na giełdzie, szukać pewnego wzorca zachowania, jeżeli chodzi o Trumpa. No bo Trump gra taką osobę nieprzewidywalną. Natomiast no wiele już opracowań się pojawiło, gdzie zaczęto analizować i tą wojnę handlową, i te wcześniejsze, no bo to, o czym mówimy, to nie jest tak, że te podejrzenia dopiero teraz się pojawiły wraz z konfliktem na Bliskim Wschodzie. To już się pojawiło w sumie od samego początku, kiedy Trump rozpoczął to nowe urzędowanie, że jakieś pozycje były zakładane bardzo często przed ogłoszeniem ważnych rzeczy, czyli te taryfy celne, przedłużenie tych taryf. Pamiętasz, mieliśmy tą zabawę, tak, nakładamy, potem zdejmujemy, potem znowuż nakładamy, potem przedłużamy, nie? I za każdym razem były oskarżenia, że ktoś być może tą wiedzę wykorzystuje. I tu zaczęto wyszukiwać takich wzorców, czyli im bardziej Donald Trump najczęściej straszył, to tym większa była pewność, że będzie tak zwane taco, czyli Trump always chicken out, tak? Czyli że tchórzy. No i część spekulantów, no bo to nie są inwestorzy, to spekulanci, no stwierdzili, że warto zaryzykować, no ponieważ wzorzec się powtarza. No i zaczęto też obserwować na różnego rodzaju platformach, no że pojawił się duży wolumen na przykład na pozycję krótką albo duży wolumen na pozycję długą. No to mówisz, widzisz, że ktoś tak zrobił. No i ci pasuje z tym wzorcem. To mówisz, ja też ryzykuję i tak robię. I coraz więcej takich pozycji zaczęto zakładać, ale już być może nie dlatego, że ktoś miał dostęp, tylko analizował te działania, które są, no i próbował wykorzystać tą wiedzę, ryzykując oczywiście, no bo Trump mógł w równej mierze mógł tego nie zrobić, tak? No ale widząc, że jakiś wolumen, i wiesz, i to trochę było tak, tu widzisz tam 30 milionów, tu widzisz 50, tu 100, nie? I nagle widzisz, że ci wpadają duże pozycje, no to mówisz, chyba oni coś wiedzą, no to zagram tak jak oni. No i potem się okazuje, że zarobiłeś duże pieniądze, jeden raz, drugi raz, no i to zaczyna być powtarzane. Więc mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Nie zawsze, i teraz wiesz, nie zawsze jest tak, że te osoby, które grały, miały dostęp do tej tajemnej wiedzy. No po prostu grały tak jak inni, korzystając tutaj już z zaobserwowanego wzorca.
Tak jest. Dobrze, słuchaj, przechodzimy zaraz do spraw polskich, bo to też bardzo interesuje naszych widzów, jak ta wojna wpłynie na naszą gospodarkę i nasze portfele, ale jeszcze dwa pytania geopolityczne, bo drodzy Państwo, to jest gospodarka, ale to jest esencja geopolityki, to znaczy mapa i czułe punkty, a przecież surowce to są podstawowy pokarm dla gospodarek wielkich mocarstw. I teraz tak, furorę robi, wiesz, taka infografika, która dzisiaj pojawiła się na X-ie, to są największe punkty duszenia, choke points, te wąskie gardła, jeżeli chodzi o ropę. I jedną z nich jest Ciśnienie Ormus oczywiście, którędy przechodzi 21 milionów baryłek dziennie, ale posłuchaj, co tu się dzieje w innych miejscach. Malaka, cieśnina, 23,2 miliona. Wokół przylądku Dobrej Nadziei 9 milionów. Ta słynna cieśnina, której Huti mają pod cynglem na celowniku, czyli Bab el Mandeb, 4,2. Przez kanał Suezki 5 milionów baryłek dziennie. Co ciekawe, przez cieśninę Bosfor turecką 3,7, a nawet przez cieśninę duńską na Bałtyk 5 milionów. No to jest dla nas ropa tamtędy. Płynie, jeszcze mamy kanał panamski. Pokażemy Państwu teraz tą mapę, jest naprawdę pasjonująca. Chyba ten konflikt pokazał, jak bardzo łatwo jest przy niewielkich środkach zablokować i zdezorganizować całą światową gospodarkę.
Wiesz co, pokazał dwie rzeczy. Jak łatwo i korzystając z asymetrycznych, tanich środków, no bo wiesz, jeszcze kiedyś... No musiałeś mieć te droższe środki, nie było tych dronów za kilkaset dolarów czy kilka tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej. No a teraz dosyć tanimi środkami jesteś w stanie właśnie destabilizować. Tak? Wcześniej jak ktoś, tak jak Stany Zjednoczone, panowały w powietrzu, panowały na morzu, no to mogły zabezpieczać takie ciśniny. W tym momencie... Jak widzimy, mamy największą potęgę militarną Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone od półtora miesiąca nie są w stanie kontrolować cieśniny Ormus. Jedyne, co mogą zrobić, to założyć drugą blokadę na istniejącą blokadę, bo nie są w stanie odblokować pierwszej blokady, bo jakby mogli odblokować, no to przecież by to zrobili. Natomiast oczywiście może i mogliby, ale ponieśliby zbyt duże koszty, często związane ze stratami na przykład ludzkimi, bo trzeba by było wysłać desant, trzeba by było zabezpieczyć część wybrzeża i tak dalej, i tak dalej. I tak nie miałbyś pewności, czy gdzieś z interioru jakieś drony, czy jakieś rakiety nadal by nie były wysyłane, a więc takiej pewności, wiesz, tutaj byś nie miał. No i takie punkty właśnie jak cieśniny, no one oczywiście są narażone, no bo w tym momencie tam mamy pewne przewężenia, i jeżeli to kontrolujesz z wody, z powietrza, z lądu, w jakikolwiek sposób zakłócasz ten transport, no to jesteś w stanie tutaj terroryzować statki handlowe.
No właśnie, ale ciekawi mnie, jakie z tego świat wyciągnie wnioski, bo nie wiem, czy widziałeś takie wystąpienie premiera Netanyahu, który powiedział, jest tylko jeden sposób, trzeba rurę pociągnąć z państw Zatoki Perskiej do naszych portów, do Hajfy, do Tel Awiw, Jaffo i tam będzie kurek, my będziemy go odkręcać, tankowce będą podpływały na Morzu Śródziemnym. Dzisiaj gruchnęła wiadomość, że dokładnie taki sam pomysł mają Turcy. Słuchaj, teraz patrzę na to właśnie, Państwu pokażemy tą mapę. Zostały pociągnięte rurociągi, jeden z Kataru, drugi z Arabii Saudyjskiej przez Arabię Saudyjską, Jordanię, Syrię, do Turcji, a potem wyjście na Bułgarię i na Europę. Czyli po prostu na krzywdzie jednego już kolejni gracze przebierają nogami, żeby zarobić. I jak widzę ten turecki projekt alternatywny do izraelskiego, to sobie tak myślę, może to jest jedna z przyczyn ostatnich napięć w stosunkach izraelsko-tureckich, no bo jest kasa do zrobienia, skoro jest wąskie gardło cieśniny Ormus, poprowadźmy rurociągi, żeby je ominąć, ale to, kto będzie miał kurek, ten będzie zarabiał miliardy i kontrolował sytuację.
Tak jakbyś wrzucił mapę w tym momencie Półwyspu Arabskiego, to wszystko się stanie jasne, bo już... Prawie jest przesądzone, że powstanie sieć rurociągów biegnącą przez Arabię Saudyjską nie tylko do Janbu, ale będą też inne porty i w tym momencie będziemy mieli przebicie Zatoki Perskiej na Morze Czerwone i powstanie rurociąg biegnący właśnie do Turcji. Rurociągi biegnące do Hajfy nigdy nie powstaną. Znaczy premier może sobie tego państwa różne rzeczy mówić, natomiast no, kraje arabskie nie zdecydują się na pewno na to, żeby ich ropa biegła do Hajfy. To jest moim zdaniem wykluczone. Znaczy, ten wariant obstawiam poniżej 2% albo 1%. Skoro mogą przerzucić się dosyć tanio, bo zbudowanie, nawet zdublowanie już istniejącego rurociągu, który biegnie przez Arabię Saudyjską, to jest zwiększenie przepustowości, możemy tam puścić jeden, natomiast mówi się, wiesz co, o sieci rurociągów. Czegoś, czego Arabowie w ogóle nie robili, bo nie zakładali nigdy takiej sytuacji. Natomiast jeżeli będziesz miał sieć rurociągów, część będzie właśnie biegła na Morze Czerwone, część będzie biegła na Morze Śródziemne, tak? A więc będziesz miał różne porty docelowe, gdzie ta ropa, morze lub paliwa będą mogły płynąć, no to masz dywersyfikację i w tym momencie zwiększone bezpieczeństwo. Natomiast samego rurociągu do Hajfy bym nie przewidywał, ewentualnie jakieś odgałęzienie od już kiedyś istniejących, jeżeli by na przykład Izrael chciał pobierać sobie ropę naftową właśnie z krajów arabskich, ale to na zasadzie takiej, że musieliby przyjść, poprosić, żeby tą odnogę im zbudować. Natomiast na pewno nie byłoby to tak, jak sobie tutaj premier wyobraża, że on by kontrolował, no bo w zamyśle to miałoby być tak, że on będzie kontrolował tu surowce arabskie. No, nie wyobrażam sobie, szczerze powiedziawszy, tego.
No ale dodajmy, że to już było, no bo kiedy było, to wszystko było pod kontrolą Brytyjczyków i Palestyna i Egipt, no to był rurociąg właśnie tak, z roponośnych pól Basry na terenie dzisiejszego Iraku, czyli Mezopotamii, właśnie do Hajfy, gdzie jest rafineria do dzisiaj, która teraz obrywała rakietami, a ja pamiętam, że jak była rebelia arabska w latach 30., to Anglicy musieli patrolować, wiesz, to w kółko po tej pustyni, no bo to w kółko tam oni robili sabotaże na tym oczywiście, ale to proponuje, rzeczywiście to jest jakaś tam kompletna uda, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, a teraz na sam koniec słonia sprawa polska, czyli jak to wszystko wpłynie na Polskę. Ja tu przygotowałem pewne dane o inflacji, ale może zacznijmy od twojej infografiki, którą też masz przygotowaną. Powiedz, co widać tutaj, jeżeli chodzi, jakie są zagrożenia, a może jakie szanse dla Polski z tego całego kryzysu. Oczywiście mam na myśli gospodarcze.
Tak, znaczy tutaj jak gdyby mamy dwa takie elementy i my jak mówimy o surowcach, ich jest oczywiście więcej, bo sama zatoka to nie jest tylko ropa i gaz, my się najczęściej na tym koncentrujemy, tam mamy też jeszcze nawozy, mamy takie nieoczywiste rzeczy jak hel, tak, do półprzewodników i do AI i tak dalej, natomiast jeżeli spojrzymy w tym momencie sobie na nasze dane, no to wygląda to w ten sposób, że Polska w tym momencie, tak jak Europa, no jest, że tak powiem, zagrożona, no przede wszystkim zwiększoną inflacją. Tutaj ten wzrost presji cenowej, no jest związany z tym, że około 50% my w tym momencie tej ropy importujemy głównie z Arabii Saudyjskiej. Natomiast tutaj nie tylko jak mówimy o ropie, bo to trzeba powiedzieć, podobnie jak w Unii Europejskiej, Europa nawet nie jest aż tak mocno uzależniona od ropy naftowej, co uzależniona często jest od paliw. I tutaj największe takie uzależnienie Europy, w tym też Polski, no to jest oczywiście paliwo lotnicze, bo do tej pory bardzo dużo z cieśniny Ormuz właśnie tego paliwa było wysyłane. Natomiast tutaj zagrożenia i ryzyka to nie jest tylko ropa naftowa, to jest również rolnictwo, ceny tych nawozów, głównie związanych czy z mocznikiem, czy też z amoniakiem i tej saletry amonowej, czy jakichś innych. No i to będzie wiązać się z tym, że zwiększy się ryzyko związane no, z cenami produktów rolnych. No tu się szacuje, że ten wzrost presji cenowej to tak trzeba by liczyć przynajmniej 1 punkt procentowy. Tak, myślę, że lekko możemy liczyć. Jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, tu sytuacja wydaje się, nawet jeżeli ten konflikt będzie, że tak powiem, trwał, sytuacja z punktu widzenia Polski jest lepsza. Tu szacuje się, że produkt krajowy brutto Polski może spaść 0,2, 0,3, niektórzy mówią 0,4, jeżeli chodzi o 2026 rok, a jeżeli chodzi o inflację, no to mniej więcej wzrost o 1%. Dlaczego tak mały spadek PKB? Nawet mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, dlatego że my jesteśmy dosyć mocno zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o tutaj produkcję, handel. Polska nigdy nie specjalizowała się tak jak, nie wiem, Niemcy, czy tak jak na przykład Rosja, czy nawet Stany Zjednoczone w jakichś wybranych dziedzinach. Tych elementów, które polskie firmy produkują, jest dosyć dużo. Też największym odbiorcą naszym jest Unia Europejska i kraje Unii Europejskiej. W związku z tym nas oczywiście interesuje, żeby Unia Europejska nie popadła w recesję. Natomiast jeżeli będziemy mieli stagnację, a to jest taki chyba najbardziej prawdopodobny, nawet z lekkim wzrostem, jeżeli chodzi o 2026 rok, scenariusz, no to oznacza, że ten spadek dla Polski nie będzie aż tak dotkliwy.
No dobrze, tutaj bardzo fajnie to jest na tej twojej infografice pokazane. Jeżeli chodzi o ropę, no to jest sytuacja krytyczna, rolnictwo, ryzyko jest wysokie. Z Kataru chyba 17% gazu mamy, więc jest tylko znaczne. No i oczywiście deficyt to jest realne ryzyko, ale teraz przytoczę ci najnowsze dane GUS-u, które zostały opublikowane. Na podstawie tego czytam właśnie w mediach, inflacja przyspiesza, ale jak ma być inaczej, skoro ceny ropy naftowej, w wyniku oczywiście agresji amerykańskiej na Iran, skoczyły ostro w górę. Chodzi o blokadę cieśniny Ormus. W wyniku wzrostu cen paliw wzrastają ceny innych rzeczy. Jeżeli chodzi o porównanie z lutym, no to olej napędowy poszedł w górę 21,4% w Polsce, a benzyna o 12%, co się przekłada na wzrost cen. Patrzę teraz na infografikę, w sumie o 3% wzrosły ceny i rok do roku i mamy tak. Najwięcej no to napoje wyskokowe 7%, co ciekawe, restauracje 5%, edukacja 6%, transport 3%, użytkowanie mieszkania lub domu 4%, żywność 2,1%, zdrowie 5%, w zasadzie tanieje tylko odzież i wyposażenie mieszkania. To nie są dobre wiadomości dla widzów historii realnej, to znaczy ta cegła wrzucona przez Trumpa do wanny, rozchodzą się te koła i dotyka to też nas, Polaków.
Tak, no ale powiedzmy sobie, że to nie jest tylko polski element, bo jak popatrzymy na nastroje konsumentów w USA, to mamy rekord wszechczasów, znaczy antyrekord. To jest takie badanie Uniwersytetu Michigan, to powinno bardzo niepokoić administrację Trumpa, bo to jest wskaźnik mocno wyprzedzający i tam mamy spadek punktowy ponad 10%. Oczekiwana inflacja w Stanach Zjednoczonych już jest wzrost o 1% na 4,8%. No i w tym momencie jest też wzrost w stosunku do marca. Inflacja mierzona jako CPI, no to mamy 3,3, z czego sama energia miesiąc do miesiąca daje prawie 1 punkt procentowy, tak? A będzie tu za kwiecień gorzej. No i tutaj zobaczymy też tak naprawdę, kiedy się ten konflikt tak zupełnie zakończy, bo mamy sprzeczne moim zdaniem informacje z administracji Trumpa. Vance mówił, że w sumie wszystkie cele już osiągnęli i że w sumie nawet chyba nie ma sensu negocjować, bo w sumie negocjacje nie zakończyły się sukcesem, no ale ponieważ wszystkie cele konfliktu, ja ich nie znam cały czas, może ty znasz, natomiast no wszystkie zostały, że tak powiem, zrealizowane. Mamy podwójną blokadę cieśniny Ormus, zobaczymy, czy Amerykanie no będą tak to chcieli rozegrać no i utrzymywać tą blokadę. Być może tak, natomiast no to może spowodować, że no w tym momencie, jeżeli popatrzymy na Polymarket i ten koszt polityczny dla administracji Trumpa, no to wszystko wskazuje, że oprócz Izby Reprezentantów no stracą również Senat. Przynajmniej na ten moment takie są sondaże. Dodatkowo nie wiemy, jak się zachowa Fed. Na pewno nie będziemy mieli obniżki przynajmniej do lipca, no bo nie ma z czego obniżać, skoro inflacja rośnie, tak? No to, a przecież miała być obniżka. W tym momencie jest duży problem, jeżeli chodzi o to płacenie odsetek od gigantycznego długu. Tam cały czas mamy wysokie stopy, wysoką rentowność, jeżeli chodzi i dziesięciolatki i dłuższe obligacje amerykańskie. W związku z tym też pytanie, jak oni będą te nowe zadłużenie finansować, a już wiemy przecież, że Donald Trump wystąpi o 200 miliardów dodatkowych pieniędzy na Pentagon, na tą swoją awanturę, bo trzeba będzie uzupełnić te wszystkie patrioty, pociski, efektory i to nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze dla Tel Awiwu, no to są dosyć duże środki, plus jeszcze od następnego roku zwiększony ten budżet do 1,5 tutaj biliona dolarów, jeżeli chodzi o Pentagon. Miało być tanie państwo, albo inaczej tańsze państwo, miały być cięcia, Dodge się nie udał, natomiast no, Amerykanie widzą zupełnie co innego niż było obiecywane. No, miało im się żyć lepiej, jest drożej. Miało być taniej, jeżeli chodzi o obsługę tego aparatu państwowego, tak republikanie zawsze mówili, że demokraci to tylko wydają pieniądze, no a my będziemy oszczędzać. Jest odwrotnie, tak? No bo wydajemy w tym momencie więcej. Jeżeli chodzi natomiast o Polskę, no to Polska w tym momencie z naszego punktu widzenia im szybciej zakończy się ten konflikt, no tym dla nas lepiej. Natomiast jak długo to będzie trwało i kiedy zostanie przywrócony ten normalny ruch w cieśninie, no my tego po prostu w tym momencie nie wiemy.
No dobrze, ostatnie już pytanie, puenta naszego spotkania. Rozmawialiśmy o Chinach i możliwości konfliktu amerykańsko-chińskiego wokół Ormus, o Iranie, Ameryce, Polsce. No to jeszcze teraz twoja specjalność, Rosja. Czy zgadzasz się z taką opinią, że największym wygranym na tej wojnie jest Putin i Moskwa?
Wydaje mi się, że największym wygranym są Chiny, ale to na osobny...
Ciekawe.
Osobny materiał. Natomiast Rosja, jeżeli chodzi o, tutaj też macie taką ikonografikę, no na pewno dużo plusów widzi, jeżeli chodzi o ten Bliski Wschód i ten konflikt, no to tym największym benefitem dla Rosji, no to są wyższe ceny ropy, gazu, jak i paliw. No tu jest oczywiście jeden minus, no bo równolegle z tymi cenami nie są w stanie wykorzystać tego, jakby mogli, poprzez to, że następują ataki na porty i rafinerie. No i tu też może być taki paradoksalny efekt, to znaczy w Rosji może zabraknąć niedługo benzyny. Dlatego, że jeżeli będą się nakładać ataki na rafinerie plus bardzo opłacalny eksport, w tym momencie mamy zakaz, zwróćmy uwagę, bo nie wszyscy o tym wiedzą, w Rosji jest zakaz eksportu benzyny. A więc Rosjanie nie mogą zarabiać na tej eksportowanej benzynie, mogą jeszcze na dieslu i paliwie lotniczym, natomiast jeżeli chodzi o benzynę, nie. Dlaczego? Dlatego, że te możliwości rafinacyjne odnośnie benzyny są zawsze były dosyć ograniczone. No i jeżeli się okaże, że będziemy mieli sytuację, że porty będą blokowane, to znaczy te ataki ukraińskie będą powtarzane, to będzie powodować zmniejszenie produkcji, zmniejszenie rafinacji, a mając do wyboru sprzedać surową ropę czy zrafinować ją na benzynę, część firm no, będzie decydować się na sprzedaż surowej ropy, bo będzie to bardziej opłacalne. W związku z tym może być paradoksalnie tak, że nie będzie się opłacać firmom rafinować ropy naftowej, no bo będą musiały do tego z ich punktu widzenia dopłacać, a więc będą zainteresowane sprzedażem surowego produktu, nie trzeba z tym nic robić, nie ponosisz dodatkowych kosztów, a zyski masz w tym momencie dosyć wysokie, bo masz kolejkę chętnych na tą rosyjską ropę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale to nie jest tylko jeden element z tych pozytywów, na pewno sprzedaż do Chin i Indii. Zwróć uwagę, odnośnie tych różnych planów Donalda Trumpa. Donald Trump chwalił się tym dealem z Indiami, że Indie zrezygnowały z zakupów rosyjskiej ropy i tylko tą amerykańską. No to spójrzmy na dane właśnie kwietniowe. Indie wróciły dokładnie do poziomów zakupu rosyjskiej ropy, która była w zeszłym roku. Czyli można powiedzieć, że ten cały wysiłek Scotta Bessenta, te całe negocjacje, to okazały się nic nie warte, no bo w tym momencie Indie kupują tyle, ile kupowały przed tymi rozmowami. Zresztą, wiesz, wielkiego wyboru nie mają, no bo jeżeli one z cieśniny Ormus dosyć dużo importowały, no to skąd mają wziąć tą ropę w tym momencie, tak? No, a do tej pory brali od Rosji. Jeszcze Donald Trump dolał w którymś momencie oliwy do ognia, bo sam zwolnił rosyjską ropę, czyli Scott Bessent i sekretarz, który jest sekretarzem skarbu, zwolnił rosyjską ropę w tym momencie z sankcji, a więc tak naprawdę indyjskie firmy mogły ropę, która była na tankowcach, czyli była na morzu, mogły legalnie kupować. W tym momencie, jak my dzisiaj nagrywamy, mamy 15 kwietnia, w tym momencie waiver, czyli to przedłużenie zwolnienia na rosyjską ropę, co ciekawe, nie działa, czyli w tym momencie indyjskie firmy w teorii nie powinny kupować tej ropy rosyjskiej, bo narażają się na sankcje. Natomiast no ponieważ jest sytuacja taka, jaka jest, to hinduskie firmy w ogóle się tym przestały przejmować. Bo one mówią, musimy skądś tą ropę wziąć, a Amerykanie... Czyli wiesz, tu masz jeszcze dodatkowy ten element, że podważana jest wiarygodność Stanów Zjednoczonych i ich sankcji. No bo Hindusi mówią, że nie będą przestrzegać sankcji, bo inaczej to by groziło im jakimiś niedoborami, tak, tutaj paliw, a to jest dosyć duży kraj, duże potrzeby i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym kupują tą rosyjską ropę, nie przejmując się zupełnie amerykańskimi sankcjami. Zobaczymy, jak to będzie dłużej wyglądać, czy Donald Trump na przykład znowuż nie będzie straszył teraz Indii, że mają nie kupować, no bo chyba teraz najnowszy pomysł jest taki, żeby nie kupować tej irańskiej ropy, ale chyba też rosyjskiej, tylko tą amerykańską. No tylko problem jest taki, że Amerykanie wskoczyli na drugie miejsce, jeżeli chodzi o eksportera ropy naftowej po Arabii Saudyjskiej, bo są na drugim miejscu, wyprzedzili właśnie Rosję, natomiast no tam też są ograniczone możliwości, bo firmy naftowe w Stanach Zjednoczonych nie są w stanie przewidzieć, jaka cena ropy naftowej będzie za pół roku czy za rok, a one potrzebują do nakładów takich inwestycyjnych, capexowych, jakąś stabilność. I one nie mogą uzyskać tego administracji Trumpa, bo jeżeli by te firmy wiedziały, że ta cena, która jest, ona się utrzyma w okolicach $100 czy $90, no to prawdopodobnie mielibyśmy następne nakłady, jeżeli chodzi o odwierty i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ czegoś takiego nie ma, rynek jest niestabilny, no to w tym momencie te firmy jedynie zainteresowane są, żeby sobie wypłacić dodatkowe premie odzysków, no a niekoniecznie, żeby jakieś nowe inwestycje w tym momencie były realizowane. Być może tak będzie, jeżeli sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, gdzie ceny będą wysokie, ale jak to będzie wyglądać, nie wiemy, bo wysokie ceny ropy naftowej, no to jest gwarantowana przegrana Donalda Trumpa i republikanów w wyborach tych uzupełniających. No a jeżeli zostaną przegrane te wybory uzupełniające, no to ta druga część kadencji Donalda Trumpa będzie o wiele trudniejsza, będą te oskarżenia związane z impeachmentem, będą próby prawdopodobnie nieudane impeachmentu, no i wiesz, no i ta polityka amerykańska się zmieni, bo już ta druga część będzie pod już nowe wybory prezydenckie, no i też w partii republikańskiej zauważ już część nawet środowiska MAGA no próbuje inaczej się ustosunkowywać do Trumpa, no bo nie wszyscy już tak jak na początku kadencji wszyscy popierali, no a teraz widzimy dosyć poważne rozłamy, no szczególnie tu Donald Trump poprzez swoje tweety, gdzie się porównuje z różnymi znanymi osobami, nie z tego świata nawet, no powoduje jednak wzburzenie wśród tych jego zwolenników.
No dobrze, drodzy Państwo, sytuacja, jak widzicie, jest skomplikowana. Świat jest połączony szlakami handlowymi ropy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na pewno Trump narozrabiał jak pijany zając, czy posprząta, to się okaże już niedługo. Pawle, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. I za przyjęcie zaproszenia.
Dziękujemy.
Jeżeli Państwo macie niedosyt, no to polecam kanał Pawła Jeżowskiego, Kremlinka, na którym codziennie są raporty gospodarcze dotyczące również oczywiście nie tylko Rosji, ale właśnie obecnej sytuacji w Cieśninie Ormus i Iranu. Także trzymam kciuki za Twój kanał, Pawle, za jego rozwój i wszystkich widzów Historii Realnej zapraszam do oglądania Kremlinki.
Zapraszamy do oglądania Historii Realnej. Trzymajcie się ciepło.
Cześć. Wszystkiego dobrego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Liczy się każdy sub, każdy komentarz, każdy like, bo algorytmy to zliczają i nasz kanał rośnie. Dziękuję za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam i to dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu powstają live'y o godzinie 12 codziennie dotyczące między innymi sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Przypominam, że moją książkę Izrael na wojnie z autografem możecie kupić w księgarni internetowej Historia Realna. Mamy też dla Was nową pulę książek Alberta Świdzińskiego, również z autografem Nasza Bomba. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Pomelo obchodzi 11 urodziny, życzymy wszystkiego dobrego oczywiście. No i jest kod rabatowy przygotowany dla Was i promocja z okazji tych urodzin, wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze do minus 35% zniżki na produkty firmy Pentagon. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.